Drodzy braterstwo, wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy wdzięczni naszemu niebieskiemu Ojcu za ten błogi przywilej braterskiej społeczności, za to, że przywiózł nas tutaj na to miejsce, że w dalszym ciągu możemy jeszcze przybywać razem, że mamy ten błogi przywilej zastanawiania się nad Słowem Bożym. Ja jeszcze zanim rozpoczniemy nasze rozważania, to chciałbym wam przekazać dwie rzeczy. Pierwsza, że wyjeżdżając ze zboru w Białogardzie mówiliśmy, że będziemy tutaj wśród was gościli. Życzeniem braterstwa było, abyśmy przywieźli od nich dla was życzenia obfitych łas i błogosławień Bożych, co też czynię. Jak również chciałbym przypomnieć, że za tydzień byłoby nam bardzo miło, jakbyśmy się spotkali w Białogardzie, bo już od piątku będzie konwencja, na których wszystkich w imieniu naszego zboru zapraszam. Drodzy braterstwo, ja w swoich rozważaniach chciałbym powrócić do tematu, który rozpocząłem w jakimś sensie, może nie wszyscy byli, na konwencji w Budziarzach. Tam powiedziałem, że miałem pierwszą część tego rozważania. Chciałbym go zakończyć. To będzie może odrębna troszeczkę całość taka, ale dalszy ciąg tamtego tematu, bo po prostu nie zdążyłem go powiedzieć, a wydaje mi się, że będzie dobrze, jak jest coś stanowi całość. Tam takie pytania wstawiałem. Czy idziemy po dobrej drodze? Że każdy z nas musi sobie takie pytanie wstawić. To nie jest tak, że ktoś za nas będzie odpowiadał, co ja robię, jak ja się zachowuję, czy służymy właściwie i jakie mamy na to dowody, że nasze zrozumienie jest zrozumieniem właściwym. Druga rzecz bardzo istotna, co na różnych przykładach chciałem udowodnić, że niekiedy służba, jak to określamy według serca, niekoniecznie musi być właściwa. Że służąc według serca, z czystych intencji, niestety, ale zdarza się, że czasami nie jest służbą taką, co się Panu Bogu podoba. Bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, że no cóż, zrobię taki, jeżeli mnie serce nie potępia, sumienie nie potępia, to znaczy, że musi być dobrze. Braterstwo, nie musi być dobrze. My będziemy mogli spokojnie sobie spać, spokojnie myśleć, ale dobrze wcale nie musi być. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby sobie ciągle powtarzać to pytanie, jakie mamy na to dowody, że we właściwy sposób służymy Panu Bogu, bo wydaje mi się, że to, co nawet było ideą poprzedniego tematu, żebyśmy jako społeczność mimo wszystko mieli wypracowany jakiś wspólny ideał tego, co stanowi ciało Chrystusowe, bo to ciało Chrystusowe musi stanowić pewnego rodzaju jedność. Ona musi mieć jakąś jedność, przynajmniej w tych ogólnych zasadach zrozumienia i dlatego nie zawsze, tak jak podkreślam, to, że służymy według serca musi być tego dowodem. Najlepszym przykładem jest Saul z Tarsu, apostoł, który później stał się apostołem. Braterstwo, jak wiemy, służył zgodnie, według sumienia czystego, jak powiada. Serce mu nie robiło wyrzutów, a w pewnym momencie stał się walczącym z Bogiem i na pewno nikt z nas by takim kimś nie chciał być i nikomu byśmy sobie coś takiego nie życzyli. Tam również, braterstwo, na tamtej konwencji podkreślałem taką myśl, że o tożsamości naszej społeczności to stanowią przede wszystkim nasze zasady moralne, to, co uznajemy, że jest rzeczą dobrą, jak odczytujemy z Biblii, bo jak wiemy, jest wiele ugrupowań chrześcijańskich, którzy chcą robić dobrze, ale mimo wszystko na pewne zasady moralne tam widzimy pewnego rodzaju różnice z naszymi czasami poglądami i dlatego te zasady musimy mieć w miarę możliwości dołożyć starań, żeby one były dobrze umocowane na wersetach Słowa Bożego. Żeby to nie były tylko czyste intencje, że ja chcę dobrze czynić, ale żeby to naprawdę było rzeczą dobrą i umocowaną w Słowie Bożym. Tak samo ta druga myśl, którą tam bardzo mocno podkreślałem, ale którą nie tłumaczyłem, Braterstwo to jest, że o tożsamości naszej społeczności stanowi nasze poglądy doktrynalne. Bo jak ja wielokrotnie i często to nawet na kursie, którym miałem w tym roku przywilej być w Budziarzach, podkreślałem młodemu pokoleniu, tu niektórzy mogą być tego świadkami, że kiedyś należałem do innej społeczności. Do społeczności, z której wyszedłem, ale ja pamiętam, że tamtejszy ksiądz nigdy nie uczył, że należy kraść, oszukiwać, czy wiele takie jakieś tam rzeczy robić, o których mowa jest przykładowo cudzołóstwo, przeteczeństwo, czy coś takiego, to oni tego nie uczyli. To, że ludzie niekiedy, tamci, którzy się do tego kościoła przyznają, takowe rzeczy czynią, to nie znaczy, że ogólną nauką tamtego kościoła jest, że te rzeczy wolno robić. Braterstwo, czy naszą nauką jest, że to można robić? Też nie jest, że to wolno robić. I to mamy wspólne, braterstwo. To wspólnie, jednakowo odczytujemy z Biblii. Oni mówią, że trzeba miłować bliźniego. My mówimy, że trzeba miłować bliźniego. Uczą 10 przykazań. Żeby przyjść do komunii, każde dziecko musi umieć 10 przykazań. I wyrywkowo od przodu do tyłu wspominane. Ja bym powiedział, jakbym was poprosił, braterstwo, wymieńmy od tyłu 10 przykazań. Spróbujemy? Damy radę? Powoli, wspólnymi siłami byśmy mogli to zrobić. Ja tak myślę. Ale wyobraźcie sobie, że tam dziecko idące do komunii, ono musi to umieć zrobić. Przynajmniej ja musiałem umieć zrobić. Dzisiaj już trochę zapomniałem. Braterstwo, czyli mamy coś wspólnego. To się nie da powiedzieć, że tam jest zupełnie coś innego, że tam to wszystko jest źle. Nie, to jest nieprawda. Są prawdy, uważam, prawdy moralne, które są wspólne dla nas i dla wszystkich chrześcijan. Dopiero różnice zaczynają się na temat nauki, pojmowania niektórych nauk, dokładnie, które byśmy odkreślili jako nauki doktrynalne, chociaż moralne nauki też są naukami doktrynalnymi. Tu nie ma tej żadnej różnicy. I to dopiero stanowi o naszym, że tak jak powiedziałem, ja kiedyś podjąłem decyzję, że nie to, że ksiądz robi źle, który mówi, żebym ja nie kradł, bo tak mówili, nie kradnij, idź się wyspowiadaj, jak kradniesz. No my też mówimy nie kradnij, a jednak powiedziałem nie, ja tam nie będę chodził. Nie dlatego, co on mówi, bo bracia tutaj na konwencjach, w zgromadzeniach dokładnie to samo mówią, nie kradnij. Mówimy tak? No mówimy. Tylko, że tam były uczone inne nauki o Trójcy, o piekle, o czyśćcu i o tym wtedy powiadamy, że to nie znajduje podstaw Biblii. Dlatego uznałem, że lepiej wyjść i przyjść tutaj, bo tu mi więcej rzeczy odpowiada. Czy wszystko idealnie odpowiada, to jest drugie pytanie. Wydaje mi się, że troszeczkę o tym brat Adam wspomina. Dlatego chciałbym, braterstwo, abyśmy nasze rozważania, tam nazwaliśmy bracia drogi, bracia tą drogą idącej na podstawie słów z Dziejów Apostolskich, bracia drogą tą drogą idących, a dzisiaj chciałbym, abyśmy nazwali sobie nasze rozważania uświęcający wpływ nauk Słowa Bożego. Uświęcający wpływ nauk Słowa Bożego. Chciałbym to jako pewne motto przewodnie powiedzieć, braterstwo, że każda nauka, każdy pogląd, który będę chciał udowadniać, każdy pogląd, który nie prowadzi do uświęcenia, do stania się lepszym człowiekiem, który nie ma w zamyśle uwielbienia Pana Boga, z gruntu jest zły i z gruntu jest grzeszny. Jeżeli uznawalibyśmy naukę, która nie prowadzi do uświęcenia naszego życia, to braterstwo, ona musi być zła. Czy ją potrafimy wytłumaczyć, czy nie? Ona musi być zła. Tak samo każda nauka, która jest sprzeczna z 4 boskimi przymiotami, tymi podstawowymi, jak mówimy, z mocą, sprawiedliwością, z miłością i mądrością, jeżeli wyklucza boską mądrość, to też musi być zła. Musi być sprzeczna, bo byłoby to, bo Bóg nie ma sprzeczności. A niekiedy stwierdzamy, przynajmniej ja, moi rodzice bardziej stwierdzili, że to, co proponowane było tam, to miało wiele sprzeczności. Bo było mówione, że Bóg przykładowo jest mocen wszystko uczynić, a potem jest powiedziane, że stworzył człowieka, który ma duszę i nie może go uśmiercić. To gdzie jest mądrość? Pytali się. I gdzie jest moc? Jak stworzyć coś, czego nie będzie można zakończyć? I gdzie jest mądrość, żeby tego nie przewidzieć? Jest to sprzeczne, ale braterstwo, to nie jest nasz temat. To nie jest nasz temat, bo wielu z was podjęło właśnie ten krok, który podjęli moi rodzice, a ja to często mówię, ja tak przy okazji z nimi wyszedłem sobie z tego kościoła, no i jestem im za to wdzięczny. Braterstwo, wyznajemy na podstawie Słowa Bożego, jestem przekonany, wiele takich nauk, które mają nas uświęcać, i wydaje mi się, że chciałbym wam dzisiaj pokazać kilka takich przykładów, że tak właśnie jest. Jeszcze w Budziarzach cytowałem taki tekst z Listu do Żydów, 5 rozdział i werset 14, może nawet od 13, to mówi tak. To jest 5 rozdział 13. Bo każdy, który się tylko mlekiem karmi, czyli początkowymi naukami, ten nie jest powiadomiony mowy sprawiedliwości, gdyż jest niemowlątkiem. Czyli braterstwo, apostoł uczynił, a Bóg przez apostoła uczynił podział, że społeczność będzie się dzieliła na dwie grupy. Uważam, że każdą z tych grup no trzeba przejść w życiu, że kiedy się jest niemowlęciem, apostoł Paweł mówi, że kiedy byłem niemowlęciem, mówiłem jako niemowlę, no bo jest taki okres czasu niemowlęctwa, ale niemowlęctwo powinno się skończyć. Ono musi się, bym powiedział, jeżeli naprawdę chcemy rość w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, ono musi się skończyć, bo jeżeli niemowlęciem umrzemy, no to wydaje mi się, że przyznacie mi rację, że to nie jest dobry wzór do naśladowania. A i werset 14 mówi tak. Ale doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego. I to, na co chciałbym położyć nacisk. Doskonałym należy twardy pokarm. Twardy pokarm nie jest celem, jak apostoł Paweł tu powiada. To nie jest celem zrozumienie twardych nauk czy twardego pokarmu, ale celem jest ćwiczenie swoich zmysłów. Bo to jest droga do celu, wyćwiczyć swoje zmysły, swoje zrozumienie, aby rozeznać w stosownej czasie, kiedy przyjdą problemy, trudności, kiedy coś nas w życiu spotka, żebyśmy potrafili rozeznać, co jest rzeczą dobrą, a co jest rzeczą złą. Czyli nauki doktrynalne, tak moralne, te życiowe, jak i te intelektualne odnośnie zrozumienia i spojrzenia na Pana Boga, one mają nam jedynie pomagać w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, co mamy zrobić, jak mamy się zachować. Przecież, braterstwo, wiecie, że z tym mamy największe często problemy. No, możemy żyć w społeczności, mówić bardzo dużo o miłości i ja się z tego bardzo cieszę, że jeżeli coś potrafimy, ale mogą być różnice doktrynalne, te, które my nazywamy jako doktrynalne różnice, czyli odnośnie obecności, okupu, ofiary za grzech, tych różnic, ale to nigdy jeszcze nie dzieli. Bracia ze sobą dyskutują, rozmawiają, często dyskutują tak, że się mogą ściany ruszać, ale oni pójdą za tydzień i ze sobą rozmawiają. Przestają ze sobą rozmawiać, braterstwo, wtedy, kiedy spojrzenie na to, czy się ktoś dobrze zachował, czy postąpił uczciwie, czy nieuczciwie, to różni nas. Czyli rozeznanie, co jest rzeczą dobrą, a co jest rzeczą złą. Bardzo często, niestety, w naszej społeczności zachodzi coś takiego, że tylko jako sztandar używamy, że on ma złe zrozumienie doktrynalne. A podłoże ma zupełnie w czymś innym, bym powiedział, w ocenie moralnej. To, co wypada, że można tak się zachować, czy nie można się zachować, czy takie zachowanie jest grzechem, czy nie jest grzechem. I tu się zaczynamy różnić. I żeby się, braterstwo, nie różnić, to apostoł Paweł tu powiada. Ćwicz swój umysł, korzystaj z różnych obrazów, figur, historii, wersetów, żebyś w stosownym momencie potrafił skorzystać z tego, co Bóg ci daje, bo prawdy są po to dane, żeby cię uświęcały, Nie po to, żeby cię różniły, tylko aby cię uświęcały. Dlatego, braterstwo, z czytania i zastanawiania się nad Słowem Bożym mamy trzy różne zupełnie pożytki. Trzy różne pożytki. Pierwsze, no, bardzo często niektórzy bracia powiadają taką rzecz już w starszym wieku, a i ja mogę powiedzieć, często może i niekiedy tak się w młodszym wieku zdarza, że no, czyta Biblię, zastanawia się i tak robi. Zamknie i co? I zapomniał, co czytał. Braterstwo, no, ktoś by mógł wpaść w taką rozterkę. No, jaki sens jest czytania, jeżeli naprawdę się od razu zapomina? Biorąc z punktu ekonomicznego, jakbyśmy chcieli żyć jak ludzie cieleśni, to po co marnować czas? Ale, braterstwo, czy w naszym wypadku jest to marnowanie czasu? Co robimy, kiedy czytamy Biblię, to należy sobie stawiać, czytając, zamykamy, jeszcze raz powtarzam to zdanie, zamykamy, nawet jakbyśmy wszystko zapomnieli, to, braterstwo, w czasie czytania czego nie robimy? Nie czytamy innej literatury, niekoniecznie do końca nas uświęcającej, nie oglądamy środków masowego przekazu, które z reguły mają negatywny wpływ na nasze pojęcie zasad moralnych i etycznych, braterstwa. Z reguły, ja nie mówię, że zawsze, ale bardzo często atakują nas różnego rodzaju poglądy. Czyli samo to, jeżeli czytanie by nie przynosiło efektu, jest pewnym zabezpieczeniem, że z drugiej strony nie będziemy dostawali drugich informacji, które nas mogą prowadzić do większej degradacji. A już każdy chyba przyzna z was, i ja tak wierzę również, że mimo wszystko Biblię czytając, człowiek nie może stać się gorszym. Przynajmniej w tym momencie nie staje się gorszym, ale staje się lepszym. No jest ta odrobina chociażby, jeżeli zapomni, to odrobina jakiejś szansy, że stanie się lepszym. A przynajmniej jest ta na pewność, że w czasie czytania nie będzie grzeszył. Dlatego warto czytać i zapominać? Czy warto czytać i zapominać? No, dobrze by było nie zapominać, prawda? Ale jakby tylko miało być to, że będziemy zapominać, tak i tak warto czytać. Braterstwo, bo mimo wszystko to jest lepsze niż marnowanie czasu i patrzenie na coś innego, co nas może uczynić gorszym. Ja wiem, że wielu braci w starszym wieku już mi do mnie się zwracają. Mówi, wiesz, przeczytam coś, jaką myśl. Myślę sobie, będę ją pamiętał. A przyjdzie krótki czas i ją zapominam. Ja mogę powiedzieć, możemy na pocieszenie, chyba młodsze pokolenie może powiedzieć, że im się to też również przytrafia. Że coś tam przeczyta, zrozumie, a potem zapomni to, co zrozumiał, co przeczytał. Druga rzecz, którą mamy już jako korzyść, i to już jest zdecydowana korzyść, to jest zapisana w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wersecie 63, gdzie Pan Jezus mówi tak. Duch ci jest, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Tu mówi, braterstwo, o swoim ciele. Ale to jest zupełnie inny temat. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, czyli moja nauka, to co ja wam przekazuję, one mają dwie rzeczy. Mają życie i mają ducha. Dwie różne rzeczy mają. Mają życie i mają ducha. Jedni będą korzystali tylko z żywota, bo mają żywot, a inni będą i z żywota korzystali, i z ducha korzystali. I tak niestety możemy się spostrzegać, patrząc na świat chrześcijański, że nie wszyscy potrafią jednocześnie z wszystkiego korzystać. A w moim przekonaniu powinno być tak, że naszym staraniem powinno być, abyśmy korzystali i z żywota, jako nauki Pana Jezusa, które nam daje życie, jak również to, co tego ducha, który jest w nauce Pana Jezusa zawarte. Słowo Boże, czy nauka Pana Jezusa, to są rady i wskazówki, które mają wpływ omywający nas grzechu. To jest pierwsze. Co daje życie? Jeżeli kogoś w obliczu Pana Boga omyje się z grzechu, a nauka Pana Jezusa była taka i jest, że omywa nas z grzechu, aleście omyci słowem. Wy jesteście omyci słowem, czyli nauka nas omywa z nieprawości, z grzechu. Czyli prowadzi nas do sprawiedliwości. My to nazywamy, ona nas prowadzi do usprawiedliwienia, a jeżeli ktoś jest przed obliczem Boga usprawiedliwiony, to znaczy ma prawo do życia, bo jest doskonały. Tak jest postrzegany. Jeżeli został omyty, no jest sprawiedliwy, czyli ma żywot. Dlatego, braterstwo, warto czytać. Warto się zastanawiać, wnikać w nią, bo tam jest właśnie życie zapisane. Ale daje ducha. Daje ducha, pokazuje przede wszystkim ducha Chrystusowego. A co to jest, braterstwo, duch Chrystusowy? Duch Chrystusowy to jest duch miłości, my powiemy. Duch Chrystusowy to jest ducha miłości. To, co bardzo często mówimy o miłości, o tym, żeby mieć miłość, jak ją zrealizować. Ale duch Chrystusowy to jest duch miłości, ale to miłości nieoczekującej wzajemności, tylko miłości bezinteresownej. Miłości bezinteresownej. To jest miłość Pana Boga i Pana Jezusa. Miłość bezinteresowna powinna nas interesować. Nie to, że przychodzimy do społeczności i my mówimy, no kocham braci, my się tu miłujmy, mając w tym być może jakieś cele. Bóg umiłował nas miłością bezinteresowną. A ta miłość bezinteresowna w wypadku naszego Pana i w wypadku naszego Boga Ojca doprowadziła do tego, że Bóg posłał swojego Syna w ofierze, żeby złożył za nas ofiarę, a Pan Jezus umiłował nas do taką miłością, która go skłoniła do tego, że On za nas umarł. I dlatego, braterstwo, czy nie jest to dla nas wzór do naśladowania? Że jeżeli chcemy naprawdę mówić o miłości, to się zastanówmy, co zrobimy bezinteresownie dla danej społeczności. Co ja zrobiłem? Nie to, co ktoś zrobił, tylko co ja robię dla danej społeczności, które jest tym, że ja tego nie muszę, ale ja chcę z czegoś zrezygnować swego, bo ja tak braterstwo miłuję. Co zrobiłem? To powinniśmy sobie codziennie, wydaje mi się, wstawiać. To przesłanie działalności ducha, ducha Chrystusowego, tego ducha ofiary, to możemy być pewni, jest pokazane tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Czyli badanie nauk, badanie Słowa Bożego daje poznanie planu Bożego, bo jako synów, to jest jedna rzecz. Drugie, ćwiczy umysł w celu rozeznania, co jest rzeczą dobrą, a co złą. Warto badać? Warto czytać? Jeżeli daje poznanie zamysłów planu Bożego, bo Bóg synom chce objawić ten plan, to wydaje mi się, że warto. A jeżeli przy tym jednocześnie daje nam zdolność, żeby rozeznać, co jest rzeczą dobrą, a co złą, wydaje mi się, że należy wnikać w te głębokie zagadnienia Słowa Bożego. Niekiedy niektórzy bracia to powiadają tak, ale czy mi jest to do zbawienia potrzebne? A ja mogę sobie wstawiam często pytanie, ale czy ja mogę ustalić, co mi jest potrzebne do zbawienia? Czy ktośkolwiek z nas może ustalić, co jemu jest potrzebne do zbawienia? Już pomijając, czy rozumie to zbawienie tak czy inaczej. Ale kto ma taką moc i władzę, żeby powiedzieć, to jest mi potrzebne do zbawienia, a tamto jest mi niepotrzebne do zbawienia? Bo ja, braterstwo, wydaje mi się, że powinniśmy się tego bać. Że mówić, że mi to jest niepotrzebne, a mi to jest potrzebne, a drugiemu jest potrzebne, bo w moim przekonaniu jest to niebezpieczne. Nauka z historii, braterstwo, jeżeli ją naprawdę poznajemy, ja dam później na wielu przykładach taki wzorce, że nauka z historii daje nam łatwość wykorzystywania w naszym życiu. Że sobie wracamy myślą do pewnych wydarzeń i wiemy, jak je wcielić w naszym życiu. No, skorzystam z jednego, który mi się w tej chwili nasunął. Braterstwo, co nas uczy historia? Pamiętamy chociażby takie wydarzenie z życia Rebeki. Przychodzi do niej mąż, mówi, daj mi pić. Daj mi pić. No, ja to już wiele razy powiedziałem, że no mogła sobie powiedzieć tak. A co to, rąk nie masz? Weź sobie naczerpaj. Sam mężu, sług masz, to sobie co sama naczerpaj. No nie można było tak zrobić? Ona powiedziała, ty pij, sługi twoje napoje i jeszcze komu dam pić? Wielbłądom. Sług twoich napoje i wielbłądy. Brzezwo, jeżeli ktoś cię chce z tego nauczyć, pomijając, że tłumaczymy i rozumiemy, że także Rebeka przedstawia ciało Chrystusowe, właśnie Kościół Chrystusowy, to że duch, który panuje w Kościele Chrystusowym, to jest duch jaki? Służby. Nie powiedzenia, że idź sobie sam to zrób, tylko że wybiegać do przodu, że ja tobie też coś chcę zrobić. Jest to uświęcająca prawda? Jest to uświęcająca znajomość? Czy coś takiego nas czyni naprawdę gorszymi czy lepszymi? Wydaje mi się, że to jest lepsze. Że z tych nauk, jeżeli potrafimy wykorzystać w życiu naszym, to pomaga nam. Często się w życiu w zborze żyjemy. Kto to ma zrobić? Bratestwo, no kto ma niektóre czynności zrobić? Posprzątać, poukładać krzesła, no kto ma zrobić? Przypomnijmy sobie Rebekę. I będzie problem wtedy? Nie będzie wtedy problemu. Bardzo łatwo wtedy w życiu jest postępować. Znajomość planu Bożego, bratestwa, figur, proroc nie daje w żadnym wypadku życia i jakiegoś automatycznego zbawienia, jakkolwiek by to ktoś chciał nazwać. To nie daje automatycznie zbawienia, ani nie daje życia. Ale trzeba przyznać, że pomaga. Pierwsze, w usprawiedliwieniu, że w udoskonaleniu się, że pokazuje nam, jak mamy postępować, żeby się Panu Bogu podobało, jak również ma wpływ uświęcający na nasze życie, że mamy łatwość kierowania, wybierania pewnych faktów, jak w danym sytuacji się zachowywać. Chciałbym również nadmienić, braterstwo, że często wspominamy słowa apostoła, który powiada, że Pan Jezus urodził się pod zakonem, czyli podlegał zakonowi, temu, co było pokazane w zakonie mojżeszowym. Niekiedy mówimy, że przyszedł ten zakon co? Wypełnić. Wspominamy na takie słowa, które Pan Jezus powiada, ja nie przyszedłem rozwiązać zakonu, bo mówi, ani jota, ani kreska z tego zakonu nie przeminie. Czyli każdy szczegół w zakonie mojżeszowym ma swoje co? Znaczenie. Tak Pan Jezus powiedział, czy nie powiedział tak? Tak, braterstwo, powiedział. Czy my te szczegóły znamy, czy nie znamy, ale Pan Jezus powiedział, że to, co było tam, ani jota, ani kreska nie przeminie, bo one w gruncie rzeczy mówiły o mnie. O tym, co ja mam dokonać, w jaki sposób mam rodzaj ludzki po prostu odkupić. To nie jest możliwe, żeby przeminęły, bo one o mnie mówią. Bo co to jest zakon? Zakon, braterstwo, to jest przymierze. Możemy ktoś popatrzeć pod punktem przymierza, przymierza zakonu i zobowiązania, które na nich narzucało. Zakonu takie największe zobowiązanie, żeby się odłączyć od innych narodów. To było właśnie przymierze, wynik przymierza. Drugie, co częściej już podajemy, to jest to przykazania i wypełnienie ich. Że zakon to są przykazania, różnego rodzaju przykazania. My z reguły tylko odnosimy do 10 przykazań, ale to nieprawda. Te inne przykazania to też jest zakon. Trzecie, zakon to jest ceremoniał, to jest obrzędy, braterstwo. I mówi, że ani jota, ani kreska z tych obrzędów nie przeminie. Wydaje mnie się, braterstwo, że dobrze by było dla nas, żebyśmy przynajmniej w ogólnych założeniach dla naszego dobra życia duchowego, dla dobra społeczności, te przynajmniej ogólne zręby tego ceremoniału rozumieli i potrafili je jakoś tam tłumaczyć w jakikolwiek już sposób, braterstwo, bo one nam mogą pomóc, one nam nie dadzą uwolnienia, ale one mogą nam pomóc ku rozeznaniu, co jest rzeczą dobrą a złą. My mówimy, braterstwo, i na podstawie słów apostolskich, że wypełnieniem zakonu jest co? Miłość. Braterstwo, wypełnieniem zakonu jest miłość, tak powiedział apostoł. Oko za oko, ząb za ząb, to jest jedno spojrzenie, ale wypełnić zakon to jest, braterstwo, miłość. Miłość właśnie, która pchnęła Pana Jezusa do tego, żeby wszedł do Jordanu i złożył ofiarę z siebie. To jest miłość właśnie skłoniła go do tego, żeby zrezygnował ze swojego życia i służył innym. Bo on w tym wypełnił przymierze zakonu, czyli prawo Boże. I tak samo my mamy postępować. Dlatego, braterstwo, tak jak powiedziałem, jako społeczność uznajemy ten błogosławiony wpływ nauk, tym bardziej, że to, co możemy sobie jeszcze przypomnieć, jeszcze jeden tekst z listu do Tymoteusza, z drugiego listu, od wersetu 15, trzeci rozdział, który powiada tak. A i z dzieciństwa umiesz Pisma Święte. Z dzieciństwa umiesz Pisma Święte. To jest nauka już Nowego Testamentu. Apostoł Paweł wraca się do człowieka wierzącego, jakim był Tymoteusz. Z dzieciństwa umiesz Pisma Święte. Które co mogą zrobić? Uczynić cię niesposobnym, czy jakim? Mówi, które mogą cię uczynić mądrym ku zbawieniu. I mówił o jakich pismach? Nowego Testamentu czy Starego Testamentu? Proszę? A były nowe? No, trudno, no nowych jeszcze nie były. One były w trakcie pisania. One były w trakcie tworzenia. No, odwoływał się do Starego Testamentu. A ktoś powie, łatwo jest starym czytać? No, ja się przyznaję, że jak otworzę Ezechiela, to dla mnie większość rzeczy jest niezrozumiały. Trudno jest. No, trudno jest, ale tu mówi, że które cię mogą uczynić, one nie mówią, nie muszą, tylko mogą cię uczynić mądrym ku zbawieniu, i dodaje, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli te pisma, tamte pisma Starego Testamentu mają cię nauczyć wiary w Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Co to znaczy, że pisma Starego Testamentu mają nas nauczyć wiary w Jezusa Chrystusa? Pokazać, że doskonałe prawo Boże ni człowiek niedoskonały nie jest w stanie wypełnić, i mając nawet to doskonałe prawo Boże, to on tak i tak będzie grzeszył, będzie upadał i w dalszym ciągu będzie w niełasce u Pana Boga. Że jedynym ratunkiem dla nas jest przyjście pomazańca Bożego. Żeby zrozumieć, że ja mając prawo, nie jestem w stanie tego prawa wypełniać. I mówi tak, wszystko pismo i księga Ruty, Estery, ja najbardziej to, może Ezechiela odwołałem się, ale najbardziej to tych kronik nie rozumie, jak ci królowie wychodzili na te wojny, brali tam, jeńców brali, pod pług poddawali, pod bronę jest to powiedziane. Po co to jest napisane? Często sobie stawiałem pytania. Dzisiaj dalej sobie już nie wstawiam. Staram się nie wstawiać takich pytań głośno. Nie wiem po co, ale uznaję, że Bóg wie. Widać, jest to potrzebne, braterstwo. Właśnie taka, wydaje mi się, powinna być nasza postawa, że Bóg wiedział, co robił, dając właśnie takowe pisma. I dalej mówi tak, wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce. Od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce. Ku strofowaniu, żeby było strofowanie, abyście takowych rzeczy nie czynili. Pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest czym? W sprawiedliwości. One ma nas nauczyć ćwiczyć w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży, czyli kto? Chrześcijanin. Był doskonały i ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczonej. Czyli z powrotem powraca ta myśl z listu do Żydów, że to pismo ćwiczy nas ku temu, żebyśmy byli doskonali. Ćwiczy w sposób często dla nas niezrozumiały, niepojęty, który nie potrafimy, bym powiedział, jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dostatecznie wyćwiczony. Uświęcający wpływ nauk Słowa Bożego. Chciałbym, braterstwo, wspomnieć tylko na może tylko niektóre. Jeśli byśmy sobie wzięli naukę o okupie. Naukę o okupie, równoważna cena. Stawiamy sobie pytanie, to sobie musimy wstawić automatycznie drugie pytanie. Czy równoważna cena za kogo? Za mnie? Kim ja jestem? Ja jestem człowiek grzeszny, niegodny, w nieprawości poczęła mnie matka. Jak to może być? Jak może być równoważna? Dlaczego? A drugie braterstwo rzecz, wspomnieć skąd przyszedł. Odkupił nas człowiek Jezus Chrystus. Człowiek Jezus Chrystus. Ale zanim był, stał się człowiekiem, to był kim? Będąc bogaty, stał się dla nas co? Ubogi. Czyli wyniszczył przedludzką egzystencję. Czyli coś zrobił dla nas? Zrezygnował z życia duchowego. My mówimy, że zrezygnował z życia na ziemi. I to jest prawdą. Złożył swoje życie, doskonałe człowieczeństwo, doskonałe życie jako okup. To jest prawda. Ale drugą prawdą jest, że Pan Jezus zrobił dużo wcześniej coś równie ważnego. Wyniszczył tamto życie, żeby stać się odpowiednikiem właśnie tą równoważną ceną za człowieka. I braterstwo, jeżeli sobie tak powiemy, że Pan Jezus tak wiele dla nas uczynił, to wzrasta w naszych sercach ta wdzięczność ku Niemu, ku temu, co dla nas zrobił. Jeżeli byśmy tego nie wiedzieli, że On kiedyś był tam bogaty, że z czegoś zrezygnował, że stał się człowiekiem, poniżył się i to poniżył się aż do śmierci krzyżowej, braterstwo, to wydaje mi się, że nakreśla to dla nas pewną cześć, pewną wdzięczność. Powinno wpływać na nas w sposób uświęcający, że nigdy nie będę chciał, czy świadomie, czy nieświadomie, przeciwko tejże ofierze wystąpić. Bo ja uważam, że czasami możemy, czy świadomie, czy nieświadomie, przez różne nasze poglądy coś niewłaściwego zrobić, a na pewno byśmy tego nie chcieli uczynić. Wydaje mi się, że jest tu i chciałbym się do tego odwołać, bo bardzo często bracia mnie się pytają, bo kiedyś powiedziałem, że Bóg dozwolił, że można było składać ofiary niepełne. To jest prawda, jest to zapisane w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, bodajże 23 czy któryś werset, że mówi, że może składać jako dar dobrowolny wdzięczności czy ku czci ofiarę chromą. Braterstwo, jest tam jaka myśl pokazana? Bóg pokazuje, że naprawdę wdzięczności Panu Bogu za to, co On dla nas uczynił, za ofiarę Jego Syna, my jako ludzie niedoskonali nie jesteśmy w stanie pełnej czci i chwały Panu Bogu oddać. Dlatego było dozwolone, że możesz jakąkolwiek ofiarę składać, bo lepiej, żebyś cośkolwiek z tą wdzięczność się uczył. Dlatego nie bójmy się, że przecenimy wartość ofiary Pana Jezusa. Nic takiego nie grozi, bo my w większości tych pojęć nawet nie potrafimy do końca, wydaje mi się, zrozumieć. A jak można uwielbić Pana Boga, nie rozumiąc, a nawet rozumiąc, braterstwo, człowiek niedoskonały nie może w zupełności oddać Bogu należytej Jemu czci i chwały. Należytą cześć i chwałę tylko i wyłącznie mógł oddać nasz Pan Jezus Chrystus i Kościół Chrystusowy jako całość, ale nigdy jako jednostka. Dlatego tak jest to w obrazie pokazane. I dlatego jak patrzymy na wielkość dzieła Pana Jezusa, na naszą nicość, na to, co On dla nas uczynił, wydaje mi się, że powinno to na nas, i tak to odbieram, na naszą społeczność wywiera uświęcający wpływ. Że nie chcemy nigdy przeciw tej ofierze występować. Jeżeli spojrzymy na coś innego jeszcze, jeżeli byśmy spojrzeli chociażby na Królestwo Boże, na nasze pojęcie, to co odczytujemy ze Słowa Bożego, z przymierza Abrahamowego, to co Bóg powiedział, że jako gwiazdy, jako piasek, że to Królestwo Boże będzie i fazy duchowej, i fazy ziemskiej, to braterstwo, no to jest coś cudownego. Ale to jest nauka. To jest czysta doktryna, czysta informacja. Tylko zastanówmy się, czy ta informacja ma na nas wpływ uświęcający. Że jeżeli kiedyś to królestwo zapanuje, jeżeli byśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości, że możemy sobie coś się nie tak zachować, to braterstwo, ja uważam, że jest bardzo ryzykowne nie w ten sposób się zachować, co należy, bo prędzej czy później człowiek przyjdzie do ściany i spotka się, jakbym powiedział, namacalnie z Panem Bogiem, czy z przedstawicielami Królestwa Bożego i z tego, co czynił w ciele, będzie musiał zdać co? Rachunek. To mając tą świadomość, że będzie musiał zdać rachunek, uważam, że bardzo często powstrzymujemy się przed czynieniem niektórych rzeczy i dobrze, że tak jest, bo tak ma być. Może to jest prymitywna droga bardzo do tego, żeby wielbić Pana Boga, ale jest to jeden ze sposobów. Jeżeli już by ktoś nie potrafił inaczej, to świadomość odpowiedzialności powinna być tą hamulcem do niektórych zachowań. Że nie wolno tak się zachować, bo grzechy niektórych idą pozad, a niektórych uprzedzają na sąd. Czyli powinno ta odpowiedzialność, ta świadomość, ta nauka wywoływać to właśnie, że nie chcemy niektórych rzeczy robić. Ja oczywiście, braterstwo, powiecie mi, to nie jest wzór. Wzorem byłoby, że my nie tylko przed obawą czegoś nie robimy, tylko my z własnych, nieprzymuszonych chęci, z serca nie chcemy. Wydaje mi się, że tego, to, jak brat Adam powiedział tą jedną rzecz, uczymy się miłości całe życie. Tego, tej świadomości też się uczymy całe życie. Niczego się nie zdobywa od razu. Jak ręką uciął, nożem uciął, od razu już wszystko poznałem, wszystko zrozumiałem i do czegoś doszedłem. To się dochodzi całe życie i jeszcze jest to niebezpieczeństwo, że można czasami na tej drodze stanąć, czy wręcz się zacząć wracać nazad, co nie chciałbym, aby nam się kiedykolwiek zdarzyło. Naprawienie wszystkich rzeczy, braterstwo, taka nauka. No, nauka, ktoś powie o restytucji, inni powiedzą, takiego słowa nie ma. Nieważne, ale że będzie Królestwo Boże, że Bóg będzie chciał odbudować upadły przybytek Dawidowy, a w tym upadłym przybytku Dawidowym również cały rodzaj ludzki będzie miał szansę dojścia i powrotu do Pana Boga, naprawienia się. Jeżeli to będzie dane wszystkim, a dzisiaj jest nam pokazane, że dzisiaj, wcześniej, przed czasem jest specjalna łaska, z której można skorzystać. Nie powinno nas to, braterstwo, rzucać na kolana? Czy nie powinno to nas wymuszać na nas pewnego sposobu postępowania? Żeby się nie tylko mówić, no ja nie grzeszę, bo nie grzeszyć to jest, ja często powtarzam, to jest naszym obowiązkiem. To nie jest niczym takim wielkim nie grzeszyć. To jest obowiązek każdego człowieka, tak fazy Królestwa Ziemskiego, jak i fazy Królestwa Niebieskiego. Tylko, że jeżeli chce się, braterstwo, otrzymać wyższą nagrodę, to wydaje mi się, że trzeba by było coś więcej z siebie dać, prawda? No chyba to jest w miarę logiczne, że za większą nagrodę trzeba coś więcej od siebie dać. I dlatego dzisiaj mamy przed czasem, ma nam to sprawiać przyjemność, zadowolenie, że w miarę naszych możliwości, w sposób niedoskonały, tak jak powiadam, w miarę naszych możliwości, po prostu staramy się uszlachetniać, stawać lepszymi drogami, bo jest to droga do celu. Właśnie to jest droga do celu, do którego, do tej pełni doskonałości wieku Chrystusowego, co apostoł Paweł powiada. Wersety, braterstwo, różnego rodzaju wersety. Obrazy, figury mają nas uszlachetniać. Jeżeli prowadzą do rozerwań, czy nie ma w nich zawartego tego Ducha Chrystusowego, braterstwo, wydaje mi się, że jest bardzo źle. Bo cel ich jest celem uszlachetniającym. Celem dochodzenia do doskonałości właśnie tego wieku Chrystusowego, do tego zupełnego poznania. Tak samo jak ta świadomość, na której chciałbym się troszeczkę dłużej zatrzymać, wyboru Kościoła, jest wyjątkowym dziełem w planie Bożym. I ta wyjątkowość tego dzieła, że to jest coś wyjątkowego i nigdy już raczej w wszechświecie się nie zostanie powtórzone i my możemy z tej łaski skorzystać, wydaje mi się, że z jednej strony nakłada na nas odpowiedzialność, ale powinna z nas wyzwalać również taką siłę, że my chcemy w tym brać udział, że my przez to jako podstawę chcemy stać się ludźmi lepszymi. Że to powinno prowadzić do naszego uświęcania. Ta świadomość, tym bardziej, że z reguły w tych różnych figurach, obrazach, różnych zapisach jest ten Duch Chrystusowy pokazany. My, braterstwo, podajemy za apostołem Pawłem z listu Piotra. Pierwszy list Piotra, 2:9, to pamiętacie. Wy jesteście królewskie kapłaństwo. Królewskie kapłaństwo, braterstwo, jest na wzór, że było w narodzie żydowskim królestwo jakie? Kapłanów. To było królestwo kapłanów. Nie byli królami i kapłanami, ale mówi, wy jesteście i królami, i kapłanami. Królowie tam, braterstwo, mieli wiele rzeczy do czynienia. Kapłani mieli wiele rzeczy do czynienia. Między innymi jednym z podstawowych czynności, które mieli wykonywać, to było obrzezywanie niemowląt. 8 dnia przywiedziesz do kapłana, będzie obrzezywać. Braterstwo, to obrzezywanie niemowląt to jest nic innego jak obrzezywanie naszych serc. Że my sobie wzajemnie, w jaki sposób mamy w tym usługiwać, że obrzezywać sobie wzajemnie serca, pokazywać, że jest takie obrzezywanie. Było zadaniem kapłanów było głoszenie nadziei, organizowanie ludu do boju. My mówimy, że my mamy się organizować do boju, ale do boju już nie z ludźmi, ale z grzechem, z nieprawością, że wspólnie, często mówimy, że w społeczności to jest wspólna jest nasza siła, że w społeczności nam lżej jest. Bo wspólnie możemy łatwiej różnego rodzaju trudności po prostu pokonywać. Inna rzecz, również braterstwo, że królowie, mówimy, że Kościół Chrystusowy jest wybierany do tego, żeby królować. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że żeby w przyszłości królować, to najpierw trzeba zakrólować nad kim? Nad sobą. Bo królować nad kimś jest łatwo. Ale królować nad sobą jest łatwo? A kto nie zakróluje nad sobą, nie przezwycięży swoich słabości, nie zwycięży nieprawości w swoim grzechu w miarę swoich umiejętności i zdolności, bo Bóg wie, na co my możemy dokonać, to ten niech nie myśli, że będzie królował w tysiącleciu. Nie, najpierw musimy zakrólować nad samym sobą. Czyli sam ten werset, zauważmy, pokazuje nam, no jeżeli chcesz w przyszłości brać udział w dziele Bożym, to staraj się, żeby dzisiaj być sposobnym. Czyli uświęcaj się, stawaj się lepszym, zapanuj nad swoimi słabościami. Inaczej nazywamy to, co było w godzinie poprzedniej, ciało Chrystusowe. W ciele Chrystusowym, braterstwo, to członki dbają o siebie. Tam jest powiedziane, posiłku sobie dodają. Powinny sobie posiłku dodają. Zastanawiajmy się zawsze, co w moim życiu, co z mego życia, z mojego zachowania, z moich wypowiedzi, w jaki sposób się może budować społeczność. Czy słowa moje są budujące dla społeczności, czy są może próbą dla społeczności? To jest nasze życie. To my decydujemy, czy będziemy próbą, czy będziemy błogosławieństwem dla społeczności. To tylko od nas zależy. Ale my mamy odpowiedzialność przed Panem Bogiem. I jeżeli o tym będziemy, braterstwo, myśleli, to wydaje mi się, że bardzo często będziemy powściągliwi w wypowiadaniu przeróżnych zdań, bo sami wiedząc, że jesteśmy tak samo jak nasi współbracia na sądzie, na tej próbie i zapewne wierzymy, że nikt z nas by nie chciał uczynić nic złego. Małżonką jest nazywane. Braterstwo Kościół, prawda? To jest takie nazwa małżonka. Czyli społeczność to jest tak jak wybór żony, ja bym powiedział, braterstwo. No każdy sobie tam żonę wybiera, prawda? No szuka żony. No i szuka żony mądrej czy niemądrej, braterstwo, jak myślicie? No chciałby, żeby ta żona była mądra. No wielu mężów to by za mądra to by może niedobrze było, ale mądra niech będzie. No niech będzie ładna, prawda? No bo żeby szło się troszeczkę pochwalić tą żoną. Czy to nienormalne jest, co mówię? To jest tak, takie jest życie. To jest, braterstwo, no do takiej społeczności, czy chcemy należeć do społeczności, która zaprzecza samym sobie? Nie chcemy należeć do mądrej społeczności, która ma mądre zasady, które uznaje właściwe prawdy. A nie chcemy, żeby było, tak jak brat Adam powiedział, żeby wiedzieli, jak się na cmentarzu mają zachować. Żeby to była ładna społeczność, wiedząca, jak się zachować, jak stanąć, czy się rozmawiać, czy żartować, czy może dowcipy opowiadać jeszcze na cmentarzu. Braterstwo, no czy to jest ładnie? No taka żona by, no chyba za mądra nie była, prawda? I za ładna by też nie była. No, ale żona najbardziej, co mężowie chcą, bracie Paweł, to żeby go żona chyba rozumiała. Nikt go może nie rozumieć, ale żeby żona go rozumiała, to chyba każdy z mężczyzn chce. Żeby przynajmniej mu przytakiwała. Nawet jak czasami inaczej sobie myśli. Dlatego coś w nas jest. Czasami wiemy, że potrzebujemy takiego wsparcia właśnie, że wiedząc, że może nie do końca coś jest tak, ale popieramy się i staramy się wtedy, co? Z żoną jednak niektóre rzeczy, co? Wyjaśnić. Nie powie, to sobie wymienię ją, bo nie jest mądra, ja sobie ją wymienię, tylko chcemy dojść do jedności. Czyli dobrze jest, jak ta żona ma te same ideały, te same doktryny, braterstwo, te same zasady moralne, że ona uznaje. Bo jak można wychowywać dzieci? Jak można wychowywać, jeżeli ojciec mówi, że no niech sobie trochę wyskoczą na dyskotekę, poskaczą, a matka mówi nie, bo na zebranie niech idzie. Czy to dziecko będzie chodziło do społeczności? No czy to jest rozsądne? A różne, ja wam zapewniam, że różne sytuacje już słyszałem, że się działy. Na pewno dobrze jest, jak w małżeństwach są jednakowe zasady, jeżeli o życie, o szanowanie się, o pewne postawy, wzorce moralne są respektowane. Tak samo w naszej społeczności. Jeżeli ktoś jeden powie, że wolno to robić, a drugi mówi, że nie wolno tego robić, to braterstwo, no trudno później dziwić się, że czasami są takie no różne sytuacje. Dlatego uważam, że takie nasze spotkanie, jak to dzisiejsze, jest właśnie, ma to nadrzędne zadanie, żebyśmy dochodzili do tego, żebyśmy mogli za apostołem powiedzieć, żebyśmy jedność rozumieli. To jest cel, żeby sobie ujednolicić zrozumienie. I to nie tylko to doktrynalne, jeżeli okup, ofiara za grzech, wysokie powołanie, ogólne powołanie, łaska do narodu żydowskiego, lata, bo to tylko ma być pomocne. Tylko żebyśmy wiedzieli, co jest mądre, a co jest niemądre. Żebyśmy byli jak to małżeństwo właśnie w ciele Chrystusowym. Ja jeszcze bym powiedział coś takiego, że małżonkowie powinni się w życiu co? Szanować. Mąż powinien żonę, siostrę Dorotkę szanować? Proszę? Miłować. Miłować też. A niektórzy miłują na swój sposób. No, miłują tam jakoś, ale i szanować też powinien. Szanować to jest coś, co jej się należy, co ma jakieś wartości, powinien o tym wiedzieć. Pomijając, że szanując żonę, to trzeba przyznać, że szanuje również samego siebie. Bo on sobie tą żonę sam, bracia Adam, wybrał, prawda? Nikt mu ją tam na siłę nie dał. Tylko jak był mądry, to wybrał mądrą. Jak był niemądry, wybrał sobie niemądrą żonę. Czyli szanuj swój wybór. Tak samo braterstwo do społeczności jest. No przyszedłem tu do tej społeczności, braterstwo, i mi się ona podoba. I ja widzę pewne wady, pewne ułomności, ale one nie są aż takie, żebym ja jej nie szanował. Ja ją mimo wszystko dalej szanuję. Czasami zwracam uwagę na niektóre zachowania, które według mnie są niewłaściwe, ale to jest moja żona. Ja jej sobie zmieniać nie będę, bo nie chcę zmieniać, bo nigdy nie wiem, czy trafię na mądrzejszą. Dlatego to już wiem, co mam, a tam nie wiem, co mnie by po prostu czekało. Pamiętamy taką historię, mądre i głupie panny, tak to nazywane, taka ta przypowieść. To jest właśnie też określenie klasy Kościoła. Pamiętamy, że słowa apostoła z listu do Koryntów, z drugiego listu, z 11 rozdziału, werset 1, apostoł Paweł to taką myśl powiedział. Ja się usilnie o to staram, abym was stawił czystą panną mężowi jednemu Chrystusowi. Czyli cała nasza praca, przede wszystkim to oczywiście apostoł Paweł do siebie odnosił i my nigdy tego miejsca apostolskiego nie zajmiemy, ale każdy brat starszy, każdy diakon, każdy członek ciała Chrystusowego, czy to jest mężczyzna, czy niewiasta, ma tak się starać, żeby ta panna, czyli Kościół Chrystusowy w ciele, był czystą panną. Żeby jej nie zbrukać. To jest obowiązek każdego, od apostołów aż do każdego jednego członka. Dlatego musi wiedzieć tak, jak niektórzy bracia mówią, że no zachowując się w jakiś sposób, staje się wzorcem. Wzorcem postępowania. Ja, braterstwo, takie wzorce niekiedy widzę na konwencji. Bracia służą wykładem. No, przykładowo tak jak ja to mogę zrobić. Teraz służę wykładem, to siłą rzeczy jestem tutaj, prawda? No bo trudno, żebym wykładem służył tam przy stole. Ale już na drugiej godzinie, no zakładam, że brat Adam mnie nie powoła, to mogę tam spędzić sobie pod stołami. Jest to wzorzec. Braterstwo, to jest wzorzec zachowania. I jeżeli ja bym to robił, to sobie uświadommy, że ja zachowując się tak, a nie inaczej, jestem wzorcem do naśladowania. I to dotyczy każdego jednego z nas. Stawiajmy sobie, gdzie jest nasze miejsce. Przyjechałeś na konwencję, nie służysz, ale no dobrze by było, żeby jako starszy zgromadzenia siedział tutaj na tej sali, bo na niego spoglądają. Braterstwo, wiele, wiele takich elementów z życia mamy, które często może nieświadomie, bo ja nie uważam, że to jest świadome, to jest nieświadome, z nieobaczenia, z nieostrożności, z przypadku, różne takie sytuacje się zdarzają, że niekiedy zachowamy się w ten sposób, a ktoś inny powie, no jak on tak mógł, to co, ja tym bardziej ja mogę. No niestety takie zdania padają. Takie określenie maluczkie statko. Maluczkie statko ma to do siebie, że trzyma się razem. To jak już teraz nie ma tu, na wioskach nie ma stad różnego rodzaju, z reguły jak są olbrzymie fermy, ale to zupełnie jest inna zasada. Ale maluczkie statko, to co my wiemy jako naukę, to dla naszej świadomości, to jest 144 tysiące. Na podstawie Księgi Objawienia, 14 rozdział i pierwszy werset, że na Górze Syjońskiej stał baranek, był jeden, a z nim 144 tysiące. Czyli jest liczba ograniczona. Braterstwo, no niestety nie wszyscy będą w ciele Chrystusowym. My się za takich mamy uważać i Biblia do tego nas zachęca, żebyśmy się za takich uważali, żebyśmy o taką nagrodę się ubiegali, ale wiedzmy, że maluczkie statko jest malutkie i że ono trzyma się razem. Maluczkie statko powinno być, tak jak powiedziałem, mieć jednakowe zasady. Zasady życia moralnego, etycznego, jakkolwiek byśmy to braterstwo określali. Ono nie może być zupełnie różne. Pewnie, że jakieś maleńkie różnice mogą być, ale to nie może być w sprawach zasadniczych. Syjon jest takie określenie. To jest łaska nieba, braterstwo, jeżeli na podstawie listu do Rzymian, 11 rozdział, że przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. Że taką niepobożność od Jakuba kiedyś dokona ciało Chrystusowe, Kościół, to wiemy, ale najpierw taką niepobożność należy odwrócić od siebie. Żeby stać się ciałem Chrystusowym, to takową niepobożność trzeba odwrócić od siebie, starać się oczyszczać, żeby służyć mężowi jednemu Chrystusowi, bo czyli w domyśle apostoł Paweł powiada, że czasami mogą być panny, które na swój sposób służą różnym mężom. Można służyć i Chrystusowi, można służyć i innemu. Są różne stoły, apostoł Paweł w liście do Koryntów powiedział, przestrzegając nas, żeby nas ta prawda uświęcała, żebyśmy mieli rozeznać, po co jest znajomość, po to, żebyśmy mogli rozeznać, co jest rzeczą właściwą, a co jest rzeczą niewłaściwą, co jest dobrem, a co jest rzeczą złą. Czy zastanawialiście się, drodzy braterzy, dlaczego tak bardzo wiele jest określeń o ciele Chrystusowym, o Kościele, bo to jest w gruncie rzeczy mówimy o tym samym. Tak jak mam tutaj wynotowane królewskie kapłaństwo, ciało Chrystusowe, małżonka, mądre panny, zgromadzenie pierworodnych, odwołanie do historii narodu żydowskiego. Dlaczego to mówi, że to jest zgromadzenie pierworodnych? Maluczkie statko, Syjon, oblubienica, nowe stworzenie. Braterstwo, wspaniałe określenie, nowe stworzenie. Ani obrzeska, ani nieobrzeska, ale nowe stworzenie. Dlaczego? Tam nieobrzeska nic nie waży i obrzeska nic nie waży, jeżeli Bóg dał tą obrzeskę, braterstwo. No dlaczego tak jest napisane? Zastanawiamy się, dlaczego Bóg pisze później, tenże samym Bóg przez apostoła mówi, nie obrzeska nic nie warta, nic nie ważna i obrzeska nic nie ważna. Tylko nowe stworzenie. Wyjątkowy przywilej, ja bym tylko podkreślił, nie tłumacząc już tego wersetu, wyjątkowy. Dlatego wyjątkowość sytuacji, wyjątkowość łaski, wyjątkowość nagrody, przywileju powinna, wydaje mi się, w naszym życiu wyzwalać tą taką przeolbrzymią siłę do takiego godnego postępowania. Pamiętamy, że jest bardzo również dużo różnego rodzaju obrazów pomniejszych, figur, które również o tych zagadnieniach pokazują, gdzie pokazują przymioty naszych charakterów. Tak jak Pan Jezus powiedział, braterstwo, kiedy do swoich uczni, tam nie było już do kogoś innego, tylko do swoich uczni, że każdy, który chce iść za mną, niechaj zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój, nie mój już krzyż swój, i naśladuje mnie. I tego, braterstwo, właściwego naśladowania, gorliwego naśladowania, wspólnie jako społeczność braterstwu życzę i sam pragnę w tym brać udział, co daj nam Boże. Amen.